niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat bardzo, bym powiedział, wdzięczny, szczególnie z myślą o naszych rodakach rozsianych na emigracji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, bo mówimy o polskim dziedzictwie religijnym w Stanach Zjednoczonych, ale to także zahacza również o ziemię kanadyjską, ale przede wszystkim skupiamy się na Stanach Zjednoczonych. Naszym gościem jest pan dr Paweł Sieracki z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam się, szczęść Boże.
Wiemy, że to jest pana taka domena, taki można powiedzieć nie tylko hobby, ale też, prawda,
praca od 12 lat.
Czyli pracuje pan, rozpoznaje dziedzictwo polskie w Stanach Zjednoczonych, będąc też tam na miejscu.
W ostatnim czasie, tak.
I też uczestniczy pan w projekcie pewnym, tak?
Tak, tak.
Badania tych duszpasterstw, które jeszcze są w rękach polskich, a potem mogą przejść gdzie indziej.
Duszpasterstwa może mniej, ale bardziej tego dziedzictwa materialnego, które w wyniku duszpasterstwa polskiego i obecności Polaków w Stanach Zjednoczonych powstały przez dziesiątki lat.
Obecność jest bardzo, bardzo szeroka, to trzeba powiedzieć. Tak może zacznijmy opisowo, jak to się rozpoczęło, emigracja, czyli tak, no muszę powiedzieć, od początku Stanów Zjednoczonych pojawiają się tam Polacy.
Tak.
Nazwiska Pułacki, Kościuszko, to są te główne.
To są te nazwiska, których, to są te osoby, których pomniki spotykamy w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli mówimy o emigracji do Stanów, no to pierwszą odnotowaną obecnością Polaków w Stanach Zjednoczonych jest rok 1609 i miasto Jamestown, gdzie pierwsi Polacy figurowali w spisie mieszkańców tego miasta, byli tam rzemieślnikami. Natomiast ta emigracja, o której powszechnie się myśli, albo uczy nawet, może śladowo, ale uczy w szkołach, to jest emigracja XIX-wieczna. To jest emigracja po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym. To są te początki polskiej emigracji. Oczywiście te dwa nazwiska, o których wspomnieliśmy na początku, czyli Kościuszko i Puławski, to są wielkie postaci, które zapisały się w historii i Polski, i historii Stanów Zjednoczonych, walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta szeroka emigracja do Stanów Zjednoczonych to są czasy już drugiej połowy XIX wieku. Mówi się, że taki początek masowej emigracji to są lata 70. XIX wieku. To jest początek masowej emigracji za ocean. Natomiast ta największa, ta liczona w setkach tysięcy osób, to są lata mniej więcej 1890-1914, czyli do początku, do czasu rozpoczęcia I wojny światowej. Wtedy do Stanów Zjednoczonych z tych rdzennych terenów Rzeczpospolitej, tych terenów I Rzeczpospolitej, wyemigrowało około 4 miliony osób. Ale trzeba pamiętać, bo tutaj też często zachodzi taki błąd w narracji, że te 4 miliony osób, to nie jest mowa o 4 milionach Polaków. To są 4 miliony osób, które wyemigrowały z rdzennych, dawnych ziem I Rzeczpospolitej. Natomiast wśród tych emigrantów musimy rozróżnić na tych, którzy, gdy znaleźli się już na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdy na przykład na Ellis Island się znaleźli i tam urzędnik ich pytał, skąd są, no to oczywiście oprócz tego papieru, który mieli, czasem mieli ten paszport, czasem go nie mieli, wskazywali na to, że są albo Polakami i określali się jako rzymscy katolicy. I wtedy to szło zawsze w parze. Mówi się, że około tylko 5% tych, którzy mówili, że są Polakami, nie wskazywało,
czyli Polak,
że są
Polak-katolik.
Tak,
to było,
tak, tak.
To było jasne.
Natomiast trzeba też wspomnieć o tych, którzy z tych ziem też emigrowali. To byli Żydzi. I oni się określali właśnie w tych spisach. Albo jako Żydzi, albo jako Żydzi rosyjscy. I jeśli idzie o liczby, no to w tych 4 milionach około 2 miliony 200 tysięcy to byli Polacy, tak jak żeśmy tutaj...
Obywatele, może być polscy?
Wtedy nie. Wtedy to byli albo obywatele Rosji, albo Prus, albo Austro-Węgier.
Tak, oczywiście, bo to był czas zaborów. No ale dobrze, ale czyli może powiedzieć, że ta największa pierwsza emigracja to jest ta powstańcza, tak? Że po powstaniu...
Jeżeli mówimy w ogóle o dziejach polskiej emigracji, no to ta tak zwana wielka emigracja, no ale ona się ograniczała do Europy. Natomiast ta za chlebem tak zwana emigracja, która kierowała się za ocean, to są lata od lat 70. XIX wieku.
Opiszmy tą grupę. Jacy to byli ludzie? To byli tacy zwykli, prości.
Oczywiście, że tak.
Rzemieślnicy, robotnicy.
Nie, nawet nie rzemieślnicy i nie robotnicy. To byli przede wszystkim polscy chłopi. Polscy chłopi, którzy w realiach zaborczych.
Jeżeli tak, to z południa Polski głównie, prawda?
No, nie tylko. Nie tylko, też z Wielkopolski, ze Śląska. W ogóle pierwsza osada...
Kaszuby też.
Kaszuby. Pierwsza osada polska w Stanach Zjednoczonych to jest oczywiście Panna Maria w Teksasie i ojciec Leopold Moczygęba. To jest rok 1854. Tam około 2300 osób ze Śląska, właśnie ze Śląska, założyło pierwszą taką ściśle polską osadę, parafię w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I to są lata 50. XIX wieku. Natomiast w tej ostatniej ćwiartce XIX wieku, no to jest już, tak jak powiedziałem, masowa emigracja i tych właśnie najbiedniejszych ludzi, którzy nie mieli właściwie co począć w tych miejscach, gdzie mieszkali.
Szansa na przeżycie, tak można powiedzieć, tak?
Tak.
To było, ich zmusiła, że wyruszali.
Tak, egzystencja zmuszała ich do emigracji, do poszukiwania miejsca, gdzie będą mogli przeżyć.
Wiesz, około 150 lat temu była ta fala tej emigracji za chlebem, z biedy, z Polski. Z Polski, nie było Polski wtedy.
Z ziem Polski.
Ale ziem Polski. I powiedzmy, jakie to były tereny? Wschodnie wybrzeże czy głównie?
No to tak jak powiedzieliśmy, to była Wielkopolska.
Ale nie chodzi o Stany Zjednoczone.
Jeśli idzie o Stany Zjednoczone, no to jest tak zwany, Amerykanie mówią o tych ziemiach Steel Belt, czyli ziemia stali, czyli miejsce, gdzie znajdował się przemysł ciężki, czyli północno-wschodnia część Stanów Zjednoczonych koło Wielkich Jezior, te wszystkie miasta, począwszy od Milwaukee, przez Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, Pittsburgh, aż po miasta wschodniego wybrzeża, takie jak chociażby Filadelfia na przykład.
Czyli siadali na statek w Europie, głównie w Niemczech, prawda?
Tak, w Bremie najczęściej. Potem też we Francji, w Cherbourgu.
Tam przypływali do rejonu Wielkich Jezior. Tak trochę jak w tym filmie.
Przeważnie dopływali do Nowego Jorku. Te statki płynęły do Nowego Jorku i dopiero przez wyspę Ellis Island, gdzie część z nich niestety nie mogła dalej ze względu na przykład na choroby. Nie mogła wejść na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale to była mniejszość oczywiście. I tymi wrotami do Stanów Zjednoczonych było właśnie Ellis Island. I wtedy właśnie dzięki procesowi tej migracji łańcuchowej, bo tak o niej mówimy, czyli ktoś wyjechał wcześniej, pisał listy do swojej rodzinnej wsi, do swojej rodziny, opisywał sytuację, że jest zupełnie inaczej niż to, co znamy, że to jest kraina mlekiem, miodem płynąca. No bo tak faktycznie było. Jeżeli wiemy, że taka najniższa dniówka, jeżeli ktoś znalazł pracę w Galicji, najniższa dniówka galicyjska była ośmiokrotnie niższa niż to, co mógł zarobić jako zupełnie niewykwalifikowany robotnik, na przykład w rzeźniach chicagowskich, no to faktycznie musimy tutaj stwierdzić, że ten magnes, który ciągnął tych ludzi, był ogromny. Gdzie człowiek, który nie posiadał zawodu, mógł tylko liczyć na to, że ma silne dłonie i jest w stanie pracować ciężko od rana do zmierzchu. Jest w stanie sobie poradzić, jest w stanie zarobić, jest w stanie sprowadzić czasem swoich najbliższych. W wielu przypadkach były to całe rodziny. Więc...
Czyli to było 1 do 8, czyli 1?
Tak, był.
Ale potem było jeszcze lepiej, nie? Wiadomo.
Jeżeli mówimy już na przykład o czasie wojny, ale wtedy emigracja była dużo, dużo niższa, no bo był pobór do wojsk zaborczych chociażby, zaborców. Więc ona na czas wojny ustaje. Mamy też inny proces, mianowicie Polacy w Stanach Zjednoczonych, ci, którzy już tam się jakoś zatrzymali, urządzili, starają się pomóc walczącej o niepodległość Polsce.
No dobrze, jeszcze jesteś u początków, czyli ci Polacy przypływają, dojeżdżają, ktoś ich wita, ktoś na nich czeka.
Nie.
Jak tam... to wyglądało? Czy część jakaś rodzina, czy znajomi, no bo
czasem całkowicie tak było, na obcy szereg, że ktoś, ale to już po przekroczeniu tego miejsca, do którego przypływali, miejsca też kwarantanny, często tak to się, tak to wyglądało, oni ruszają pod wskazany adres. Tak to najczęściej wyglądało. Dochodziło też do wielu dramatów, bo na przykład rozdzielano rodziny, rozdzielano kobiety i mężczyzn. Oni się czasami nawet nie znajdowali, jechali w zupełnie różnych kierunkach. Przede wszystkim nie znali języka. To jest podstawowa sprawa, że ci ludzie po dość ciężkiej podróży, w ciężkich warunkach, po tygodniu, czasami 10 dniach płynięcia, znajdują się w zupełnie nowym miejscu, gdzie urzędnik zna kilka słów, kwalifikuje ich albo jako obywateli Austrii, albo Prus, albo Rosji.
No i wie, trzeba, że oni uciekli w sumie, tak? Bo to była ucieczka.
No jeżeli mieli paszporty, bo tak zwane paszporty też funkcjonowały, ale wielu z nich nielegalnie przekraczało. No ale Stany Zjednoczone na tym zostały zbudowane, że to byli emigranci.
Otwarci na cały świat.
Tak. I tych Polaków, mężczyzn przede wszystkim, już wiele zakładów tego przemysłu ciężkiego właśnie chciało do pracy. Już ci urzędnicy, gdy oni przypływali, wiedzieli, gdzie mają ich odesłać, gdzie najlepiej, żeby się udali.
Czyli huty stali.
Tak.
Zakłady, huty stali, zakłady jakieś, prawda?
Tak, no,
ciężkie.
Rzeźnie Back of the Yards, Chicago, ogromna fabryka żywności, że tak powiem. Więc no, te wszystkie północno-wschodnie tereny Stanów Zjednoczonych, słynące właśnie z przemysłu ciężkiego, gdzie potrzebna była niewykwalifikowana siła robocza.
Siła robocza. I tak, i oni wchodzą w to, spotykają się, rozmawiają, tak? Zaczynają myśleć też o kościele, no bo wiara. Jak to powstawało?
Oni no, przede wszystkim muszą gdzieś mieszkać, więc...
Szukają mieszkań, tak?
Mieszkają no, w miejscach, gdzie mają kogoś znajomego. Najczęściej właśnie ci, którzy do nich pisali te listy, zachęcali, żeby przyjechać, zobaczyć, spróbować. No i trzeba powiedzieć, że tym podstawowym wyróżnikiem naszej emigracji jest to, że tam, gdzie się osiedlamy, w tych częściach miasta, Chicago, Detroit, Buffalo, Cleveland, czy jakiegokolwiek innego z tych miast właśnie, rejonu Wielkich Jezior, tam Polacy natychmiast samorzutnie chcą mieć swoją parafię, bo o kościele to można pomarzyć dopiero później. Najpierw trzeba mieć parafię. I tutaj jest też ten problem, że nie możemy myśleć o parafii w kategoriach kodeksu kanonicznego, o parafii terytorialnej, tylko częściej właśnie była to parafia personalna.
Tak. Czyli parafia rozumie, że wspólnota.
Zbieramy się, chcemy mieć najpierw duszpasterza.
Księdza,
który
mówi w języku polskim, prawda?
Tak, oczywiście.
To był problem.
Tak. I tutaj właśnie rodzą się problemy, no bo miejscowa hierarchia amerykańska, pochodzenia najczęściej irlandzkiego, w jakimś tam mniejszym stopniu niemieckiego, chce też budować pewną wspólnotę w rozumieniu Kościoła powszechnego. I tutaj te partykularyzmy nasze, bo jesteśmy w wolnym kraju, gdzie możemy się stowarzyszać, zrzeszać, łączyć i chcemy też mówić po polsku, chcemy się modlić po polsku, a jednocześnie kościół miejscowy też rządzi się swoimi prawami i tutaj też te konflikty, napięcia częstokroć powstawały.
Musi być ktoś, musi być proboszcz, duszpasterz, prawda, który powie, no pod jego zarządem, że tak powiem, ta parafia jest.
Tak.
To rozumiemy. W tle, panie doktorze, co widzimy? To jest jakiś klasztor, czy...
Nie wiem.
Tam, to jest... Tak.
To jest bardzo znane miejsce każdemu Polakowi w Stanach Zjednoczonych. To jest polskie seminarium. Polskie seminarium w Orchard Lake koło Detroit.
A, to znamy oczywiście.
Tak, seminarium Cyryla i Metodego.
To już jest inna historia.
To jest troszkę inna
tam
historia.
No, kuźnia, kadr, prawda, duszpasterski i tak dalej, Polaków i, i wielu, wielu wyrosłych. Dobrze, idźmy dalej. Czyli mamy tak pierwszą emigrację za chlebem, prawda? Jak tu Ojciec Święty Jan Paweł II lubił śpiewać, góralu, czy ci nie żal, nie? I tak, góry opuścić trzeba.
Związek Podhalan w Stanach Zjednoczonych to potężna organizacja.
Tak. Dla chleba, panie, dla chleba. I mamy kolejny etap, druga wojna światowa.
Tak,
w II wojnie światowej
to jest
żołnierze,
druga,
którzy nie godzą się na tutaj radziecki u nas, prawda, system, porządek.
Tak, to jest ta druga fala emigracji, o wiele mniejsza oczywiście.
Mniejsza, tak.
I to jest właśnie ta fala złożona głównie ze zdemobilizowanych żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Tutaj do Stanów przybywa kilkadziesiąt tysięcy, to jest maksymalny szacunek, kilkadziesiąt tysięcy osób. Duża część z nich osiedla się w Kanadzie, tam nawet więcej niż do Stanów emigruje do Kanady. Więc jest to ta świeża krew i oni też szukają swojego miejsca. Ale trzeba powiedzieć, że to są ludzie, którzy już trochę znają Zachód, znają często język. Są to ludzie, którzy na przykład przygotowali się w szkołach w Wielkiej Brytanii, zdobyli zawód, ci żołnierze zdobyli zawód. I wtedy ruszają w świat. To jest trochę inna sytuacja niż ci polscy chłopi, którzy przyjeżdżają i biorą wszystko, co tylko można by
oni
by
też
żyć i przeżyć.
Im zależy też na życiu, na przeżyciu, prawda, żeby przeżyć,
tak.
Bo wiedzą, że tutaj się nie odnajdą politycznie, społecznie, prawda?
No i oczywiście też pewna pomoc ze strony organizacji polonijnych bardzo wielu dla tych, którzy przybywają i nawet ze strony administracji amerykańskiej. Występuje w tych latach późnych 40. czy 50., gdy ci nasi emigranci tam się pojawiają. Zawsze już bardziej mogą na kogoś liczyć niż ci pierwsi, którzy pod koniec XIX wieku
i tak dalej. Tak. Potem mamy emigrację, tak mi się wydaje, panie doktorze, taką już, ta, która osiadła, już coś znaczy. Ma pieniądze, ma tytuły, ma mieszkania, ma domy. Nawet bym powiedział, ten film dobrze ukazuje, ta komedia, Sami Swoi, prawda? Pokazana jest ta Polonia, taka, ci Polacy, którzy są, coś znaczą, prawda?
Tak, mają już się czegoś dorobili.
Tak, mają swoje firmy, mają swoją rozgłośnię i tak dalej. I oni potem stanowią taką jakby tkankę, która przyjmuje następną tą falę.
Tak, ale te instytucje, o których mówi ojciec, one powstawały w latach końca XIX wieku, początku XX i w dwudziestoleciu międzywojennym. Te wszystkie instytucjonalne sprawy związane z polską emigracją to są czasy jeszcze przed II wojną światową. Także ci, którzy potem jeszcze wchodzili w te organizacje, ci z tej powojennej, jak to powiedzieliśmy, emigracji żołnierskiej, oni zastają już pewien porządek polonijny, bym tak powiedział. I w ten porządek się jakoś wpisują, coś tam bardziej znaczą.
Wchodzą pięknie w ten czują się Polakami, ale zarazem też Amerykanami, prawda?
Tak,
bo tam doktor Paul, tam firmy, jakieś tam te wszystkie eksport, import i tak dalej.
Tak, trzeba powiedzieć też o tym,
że Polacy są sprawni.
Są sprawni, ale też trzeba powiedzieć, że jak każdy historyk przez swoją edukację, czy to uniwersytecką, czy jakąkolwiek inną, zdołał się dowiedzieć, co 25 lat mniej więcej mówimy o nowym pokoleniu. I to jest też pokolenie tak zwanych Polish Americans, czyli Amerykanów polskiego pochodzenia. I to pokolenie ma o wiele lepszy start w tym społeczeństwie amerykańskim, bo to są dzieci Polaków, owszem, które może i w domu jeszcze mówią po polsku, ale żyją w świecie amerykańskim. Znają realia bardzo dobrze, bo innych realiów nie znają.
Państwo wybaczą, mam tą kliszę dalej tego filmu, ale jest ten September, prawda, który mówi po polsku, ma firmę, a jego syn już nie mówi. Znaczy, mówi, ale kaleczy.
Tak.
Nie czuje się do końca Polakiem, chociaż potem chce być Polakiem, chce być Wrześniem.
Tak.
I tak dalej, więc to jest, czyli oni zaczynają po prostu pokazywać, kim są, już tacy odważni, że nie mają tego kompleksu, prawda,
tak,
że,
oczywiście,
że mogą być gdzieś tam tego zepchnięci i tak dalej. I cóż, i potem mamy czas, ten taki kryzysu w Polsce,
tak, to są
więc
lata.
Marzenie o American Dream, tak? To marzenie o Ameryce, że tam, no rzeczywiście, to był niesamowity przeskok. Wtedy, jak się tam pracowało, tak mi się wydaje, to no, ten dolar coś znaczył. No, to było nie tak jak teraz, prawda? To było, nie była ziemia.
To... No to był, mówi ojciec o czasach PRL-u i tak, stanu wojennego.
Tak, 70.
Albo jeszcze wcześniej, z lata 70., tak. No to był czas, kiedy Polska potrzebowała dewiz i te dolary tutaj w Polsce właściwie otwierały wszystko, to trzeba tak powiedzieć. Natomiast no, ta fala, ostatnia duża fala emigracji do Stanów Zjednoczonych, Polska, to są oczywiście lata stanu wojennego i drugiej połowy lat 80., czyli tuż po stanie wojennym.
Jaka to jest emigracja, panie doktorze?
To jest emigracja polityczna, można tak powiedzieć. Ale nie jest to emigracja, ciągle odnoszę się do tej największej emigracji, właśnie tego typu ludzi, którzy są jacyś tacy zagubieni, którzy chwilami zdaje się, że wylądowali zupełnie na innej planecie. To są ludzie zaradni przede wszystkim. To są ludzie, którzy wiedzą, że trzeba się tutaj odnaleźć i no, powrotu przynajmniej na razie nie będzie, bo to był bilet w jedną stronę. Tak wyglądała emigracja.
Oni się wyrywali przez Rzym, prawda, tak, przez obozy emigracyjne.
Oczywiście.
I tak dalej. I tam dojeżdżali, bo po prostu nie, czuli się, że tu jest za duszno, prawda, za ciasno. Nie, niektórzy w ogóle mieli
zagrożenie. Niektórzy mieli
zagrożenie życia, prawda.
Tak.
I komuniści dawali paszporty takie.
Tak, żeby się ich pozbyć. Żeby pozbyć się tych właśnie najbardziej aktywnych, tych, którzy mogli zagrażać systemowi, właśnie, czy to przede wszystkim należąc do NSZZ Solidarność.
Mhm. Dobrze, czyli mamy tak opisaną emigrację, jeśli chodzi o takie no, społeczne czynniki, a teraz ta religijność. Zacznijmy jeszcze tak, wróćmy do religijności. Ta pierwsza, ta pierwotna, była bardzo mocno religijna.
Tak, tak.
Polak, katolik, nie było tutaj dwóch zdań. Potem?
No potem to jest już tak jak wszędzie, to już jest... Przeważnie jest tak jak do tej pory, czyli to skojarzenie Polak-Katolik funkcjonuje, ale tutaj jest już czas takich bardziej osobistych wyborów. Mhm. Ale co by nie powiedzieć, jakkolwiek by te jednostkowe przypadki każdego z tych emigrantów rozpatrywać, to jednak en masse Polacy zawsze stoją przy kościele.
Przy kościele.
I te dzielnice polskie w miastach amerykańskich, czyli te, które najczęściej mają swoją nazwę od wezwania kościoła, który tam właśnie się znajduje.
Nasi słuchacze wiedzą, Trójcowo.
Tak, Trójcowo, Jadwigowo, Wacławowo.
I taka też parafia w Chicago, nie pamiętam, pierwotna, taka, ta już właściwie wymierająca wszystkich świętych, dobrze mówię? Że tam ta była pierwsza, gdzie...
Pierwsza parafia w Chicago to jest parafia świętego Stanisława Kostki.
Albo świętego Stanisława Kostki.
Tak, tak. To jest pierwsza, to jest parafia matka i założona przez
wiem, że teraz w sumie jest tak jakby na obrzeżach, nie?
To akurat chyba nie mówimy o tym samym.
Nie tym samym.
Nie.
Bo nie kojarzę dobrze. Ojciec Zbigniew mi to kiedyś pokazywał, tłumaczył, że właśnie tam było na początku, tam wszyscy... Do tego w latach powiedzmy powojennych, nie? Tam wszyscy chodzili, tam Polacy się gromadzili, a teraz już coraz mniej.
To znaczy, no te parafie, tu nasi widzowie i słuchacze będą mieli o wiele więcej do powiedzenia niż ja, który tam ze względów zawodowych się pojawiam od czasu do czasu. Te parafie przeszły bardzo duże przeobrażenia. No, to tu jest bardziej, należałoby rozmawiać o dziejach Kościoła, generalnie dziejach Kościoła w Stanach Zjednoczonych i to, co się działo od lat 60. do współczesności. Tutaj zaważyły takie czynniki jak migracje wewnętrzne na przykład, gdzie Polacy...
Praca, miejsce pracy, miejsce do życia.
Odnajdujemy się, chcemy lepszej pracy, chcemy więcej zarabiać, przenosimy się na przedmieścia, a te kościoły, które budowali nasi przodkowie, zostają. No nie da się tutaj nic. A w to miejsce przychodzą następni. Przychodzą Meksykanie, przychodzą Filipińczycy. I tak to dzisiaj bardzo często wygląda.
Ale jeszcze do Polaków wracając. Czyli panie doktorze, pojawiają się też duszpasterze, którzy przybywają albo z ludźmi, prawda, mówiąc tak ogólnie, albo są wysyłani przez zgromadzenia, zakony, biskupów, bo tam jest potrzeba, tak? Kościół amerykański prosi Tak, można
tak,
powiedzieć
tak. Polacy proszą o duszpasterzy. Mechanizm wyglądał najczęściej w ten sposób. Polacy się gromadzą, bo w parafii, na przykład parafia właśnie Stanisława Kostki, ona w pewnym momencie miała od 40 do 50 tysięcy parafian. To była pierwsza parafia i ona właśnie...
I kościół budowali Polacy.
Tak, to znaczy finansowali budowę, bo te polskie kościoły najczęściej budowały niemieckie firmy. Więc budowa tych kościołów to jest taki proces jak gdyby pączkowania. Właściwie co 3-4 lata powstawała nowa parafia. Jeżeli mówimy chociażby o Chicago i o tym okresie końcówki XIX wieku, początku XX. Taki właśnie ojciec Wincenty Barzyński Zmartwychwstaniec założył w samym Chicago 15 polskich parafii.
W jakich latach tam przebywał?
To są właśnie lata końcówki XIX wieku. Od lat 70., połowy lat 70. bodajże do 1899 roku doprowadził do otworzenia 15 polskich parafii. Nie mówimy jeszcze o kościołach, bo kościoły to jest zupełnie inna historia,
ale na przykład taka postać,
z czasem oczywiście
postać,
tak.
I mi się wydaje, tak mi przychodzi na myśl, kardynał Król, prawda?
Tak,
pochodzący z południa Polski, rodzice z koło Limanowej.
Tak.
I należący właściwie już do kościoła amerykańskiego, ale przyznający się do Polski, bo mówiący tak. Po polsku, pamiętający jeszcze z opisów polskich i tak dalej. Więc to jest taka postać bardzo charakterystyczna, co możemy...
W ogóle pragnienie posiadania polskiej hierarchii, polskich biskupów w tych właśnie społecznościach polskich było ogromne pod koniec XIX wieku i na początku XX. Nawet dochodziło do konfliktów z hierarchią amerykańską, tak jak wspomniałem, najczęściej irlandzkiego pochodzenia. Pierwszym biskupem polskiego pochodzenia, Polakiem, był ksiądz biskup Paweł Rode. Potem byli następni ksiądz biskup Plegens, ksiądz biskup Woźnicki, ale nawet gdy przyjrzymy archiwalia Ministerstwa Spraw Zagranicznych już okresu międzywojennego, to polscy konsulowie, ambasadorowie w Stanach Zjednoczonych ciągle raportują, że jest to ten niedosyt właśnie odzwierciedlenia tej masy polskiego katolicyzmu we władzach kościoła amerykańskiego.
Że jest duża liczba wiernych, a mało...
Tak, a mało znaczymy w sensie decyzyjnym w kościele amerykańskim. Miały miejsce też na przykład dwie bardzo ważne takie wizytacje, można by powiedzieć, polskich biskupów początka XX wieku. Na początku, w pierwszej dekadzie był to ksiądz arcybiskup Albin Szymon z Krakowa, który wizytował właśnie, bo tam wrzało w tych Stanach, wizytował tą sytuację, przejechał Stany wszerz i wzdłuż, z tego co pamiętam około 400 lokalizacji odwiedził. A potem był w latach 20., w 24 roku ksiądz biskup Cieplak, który w czasie tej wizytacji zmarł. I oni chcieli właśnie doprowadzić właśnie przez tą obecność, przez zapoznanie się z tą sytuacją, do tego, że zainterweniują w stolicy apostolskiej i ta sytuacja właśnie instytucjonalna, hierarchiczna, polska, się zmieni w Stanach Zjednoczonych.
A jedno pytanie, bo był ten program kiedyś, mówiliśmy polska migracja, niepodległość, ale czy na przykład odczuwało się jakiś taki pewien nacisk opinii amerykańskich obywateli pochodzenia polskiego albo Polaków, żeby Polska była niepodległa? Bo wiadomo, że mamy Ignacy Paderewski i tak dalej, ta historia. Czy jest takie coś znaczące, że jakieś towarzystwa...
Oczywiście, że tak. Te stowarzyszenia, miałem okazję o tym mówić tutaj w październiku, te stowarzyszenia, te wielkie organizacje polskie, właśnie Sokolstwo Polskie, czy Związek Narodowy Polski, czy Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie, Związek Polek w Ameryce, to były wszystko potężne organizacje, kilkudziesięciotysięczne, nawet kilkuset tysięczne, które żywo włączyły się w finansowanie chociażby polskiej armii we Francji.
Błękitnej, tak.
W armii generała Hallera.
Tak.
Obecność emigrantów polskich ze Stanów Zjednoczonych w tej armii też bardzo dużo przecież mówi. Początkowo zaciągali się do armii Stanów Zjednoczonych, a potem, gdy była ta możliwość zaciągnięcia się do polskiej siły zbrojnej, przypływali do Francji
to jest
i tam.
Bardzo znaczący jednak ten odgłos. Tu mamy taką mapę, dostaję taką informację, możemy zobaczyć sobie za chwileczkę, jakby pan doktor też popatrzył, która też odzwierciedla tutaj pewne tutaj istotne dane, znaczy dane, no mniej więcej tam, gdzie się Polacy osiedlali, właśnie widzimy te kółeczka najbardziej.
To jest to właśnie, o czym mówiłem, czyli północny wschód Stanów Zjednoczonych.
Ale właściwie każdy stan ma coś polskiego.
Tak, tylko że ta mapa mówi o obecności Amerykanów polskiego pochodzenia w 2012 roku, prawda? Ale to jest bardzo też znaczące, że tam, gdzie tych Polaków amerykańskiego pochodzenia w tym czasie jest najwięcej, to jest właśie ten teren, gdzie w tej pierwszej fali za chlebem się...
Wielkie jeziora i było najłatwiej przypłynąć, prawda? Bo tu widzimy Atlantyk od strony Europy jest najbliżej.
Wschodnie wybrzeże. A tutaj Wielkie Jeziora, czyli patrząc na mapy u góry po prawej stronie, to są właśnie te miasta Milwaukee, Chicago, Detroit, Cleveland, Buffalo, gdzie ten wielki przemysł ciężki Stanów Zjednoczonych był rozlokowany, a potem już coraz bardziej niestety upadał. A Wielkie Jeziora były oknem na świat dla tych Stanów i dla tych zakładów. Właśnie przez Drogę Świętego Wawrzyńca, przez jeziora łączące Stany Zjednoczone i Kanadę na Atlantyk.
I porty, które zawsze są miejscem przypływu, odpływu, prawda, wymiany itd. itd. No i najmniej jest tam, gdzie widzimy pustynię już po granicy z Meksykańską, no bo tam rzeczywiście trzeba było mieć jakąś misję specjalną, żeby się zatrzymać. Panie doktorze, teraz wracamy jeszcze do religijności. Można powiedzieć, jaki jest ten Polak w Ameryce, religijność, jaki jest stan jego?
Mówimy o historii.
Ogólnie, tak.
O historii,
przywiązany do kościoła, wierzący.
Tak.
To, co najważniejsze z domu przywiózł, to kultywuje, pilnuje, sprawdza i tak dalej, prawda?
Ale przede wszystkim zrzeszający się. Przy każdej polskiej parafii działało kilkunastu, przez kilkadziesiąt, a nawet mamy przypadki, że ponad 100 różnych organizacji. Były to organizacje typowo konfesyjne, bractwa na przykład, ale były też chóry, były na przykład też drużyny sportowe. Bo trzeba też dodać, że przy każdym kościele właściwie, przy każdym kościele, który zdołali wybudować nasi rodacy, jednocześnie, a nawet wcześniej niż Kościół, budowali szkołę. Przy każdym kościele polskim funkcjonowała polska szkoła. Były sprowadzane siostry felicjanki najczęściej, były też i siostry nazarytanki z Polski, które te szkoły prowadziły, a młodzieży było bardzo dużo, bo według danych cenzusu z lat z drugiej dekady XX wieku emigrantki z Polski, czyli Polki można by powiedzieć, które przybyły albo same, albo już z mężami, były tymi, które rodziły najwięcej dzieci. Średnia wtedy oscylowała około 5 dzieci na jedną, statystycznie oczywiście, na jedną emigrantkę z ziem polskich, Polkę. Więc to był bardzo, bardzo wysoki wskaźnik i te dzieci trzeba było oczywiście w miarę możliwości kształcić. I ta potrzeba szkół była ogromna. Z tych szkół niejako... W tych szkołach następował ten pierwszy proces inkulturacji tych dzieci w tym nowym, pozarodzinnym środowisku już właśnie amerykańskim.
Ale też i potem też te dzieci były... Wchodziły też w społeczeństwo amerykańskie, nie? To nie było...
Oczywiście.
Myśmy nie tworzyli taki enklaw, że to są... Mówimy po polsku, myślimy po polsku, jemy po polsku. Nie. Było tak, że jesteśmy społecznością otwartą, tak?
Chciałbym powiedzieć o pewnym bardzo takim szczególnym przypadku, a jednocześnie bardzo dużo mówiącym. Otóż w 26 roku, 1926 roku w Chicago miał miejsce Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. To był pierwszy kongres, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, czyli największe właściwie wydarzenie w dziejach Kościoła okresowe.
Poza Rzymem, tak.
Poza Rzymem, bo teraz mamy jeszcze na przykład Światowe Dni Młodzieży czy Światowe Dni Rodzin. Wtedy Kongres Eucharystyczny to były, tak jakby powiedzieć, igrzyska, porównując do świata sportu.
Kościelne.
Tak, czyli Igrzyska Olimpijskie. Najważniejsze spotkanie katolików z całego świata. I pierwsze takie spotkanie poza Europą miało miejsce w Montrealu, ale 28 kongres w 26 roku miał miejsce w Chicago. I tam pojechała polska delegacja złożona z 3 biskupów oraz około 30 polskich księży, którzy zajmowali najczęściej wysokie stanowiska w diecezjach. Byli to kurialiści, byli to proboszczowie parafii katedralnych, czyli elita polskiego duchowieństwa. I pojechali tam biskupi Przeździecki, Kubina i biskup Łukomski. I ci biskupi zobaczyli, i ci księża, którzy byli w tej delegacji polskiej, zobaczyli właśnie ten świat polskich emigrantów. Jak oni sobie poradzili? Powstały takie, myślę, dwa znaczące dokumenty, które każdy z nas może sobie prześledzić, opowiadające już po tej wizycie, co właśnie oni tam zobaczyli. Pierwszy to jest list pasterski biskupa ordynariusza częstochowskiego, biskupa Kubiny, zatytułowany Cud wiary i polskości w Ameryce. To był list pasterski, dość obszerny jak na dzisiejsze czasy, bo w druku to było około 40 stron, może nawet ponad 40 stron. I on tam w pełnych zachwytu słowa.
Takie podsumowanie właściwie.
Tak, w pełnych zachwytu słowa, bo oprócz tego, że był na tym kongresie, on jeszcze został dłużej, około 100 dni przebywał za oceanem. Przejechał właśnie te tereny najgęstszego polskiego osadnictwa. I w tym liście oddaje ten zachwyt, to wszystko, co zobaczył, jak w tych nowych warunkach Polacy funkcjonują i jak właśnie pielęgnują wiarę ojców, w jaki sposób są zorganizowani. Drugim takim właśnie po kongresowym dokumentem to jest dwutomowa książka księdza Józefa Kłosa. To był bardzo dobrze wykształcony człowiek, ksiądz prałat Józef Kłos z Poznania, bo był też redaktorem naczelnym Przewodnika Katolickiego. I ten zbiór jego felietonów, zatytułowany Na drugiej półkuli, też bardzo dokładnie opisuje na kilkuset stronach to, co on zastał, jak to oczywiście też oceniał.
Czyli takie raporty.
Tak, bardzo szczegółowe. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy i telewizów jest ciekawy, jak wyglądało w tym takim już właśnie powojennym wydaniu, w tym rozkwicie, bo przez te lata początku XX wieku Polacy się dorobili, postawili kościoły, zorganizowali się i tak dalej. Ta sytuacja Polaków właśnie w Stanach Zjednoczonych, polecam te dwa dzieła, czyli księdza Kłosa i księdza biskupa Kubiny.
To myślę jest ciekawa propozycja. Polskie dziedzictwo, panie doktorze, i gdyby tak szczerze powiedzieć, jaka liczba jest, tak podzielić, no trudno dzielić, ale Polaków takich świadomych, że jesteśmy Polakami, organizujemy się, mamy korzenie polskie, dziadkowie byli Polakami. Jakie to są liczby?
Obecnie nie jestem w stanie.
Wiemy, że 10 milionów się.
Tak, przyznaje do polskich korzeni.
Polskich korzeni.
Tak, to jest około 10 milionów obywateli Stanów albo mieszkańców Stanów Zjednoczonych przyznaje się do polskich korzeni. No myślę, że tutaj zachodzą.
I to są też katolicy, czy już. To
tutaj zachodzą te same procesy, które zachodzą właściwie na całym świecie, w świecie zachodnim, czyli sekularyzacja też daje znać o sobie i trzeba o tym pamiętać, że bycie w kościele to jest kwestia osobistego wyboru. To nie jest takie uczestniczenie, bo wszyscy chodzą, albo bo co powiedzą inni i tak dalej. Prawda? To jest osobisty wybór i tak to dzisiaj wygląda. Kiedyś to było właśnie na tej zasadzie takiej masowości bardziej, a dziś jest to kwestia osobistego wyboru.
No dobrze, ale może powiedzieć, że pół na pół, że 50% z tych.
Nie sądzę, żeby to było pół na pół.
Jeszcze mniej.
Jeszcze mniej, tak.
Jest taki świadomy, że jesteśmy Polakami i to, co polskie jest dla nas.
To znaczy, jeżeli mówimy o Polakach, o Amerykanach polskiego pochodzenia, no to trzeba by prowadzić też badania, na ile oni uczestniczą nie w polskich parafiach, tylko też w parafiach stricte no, tych takich amerykańskich.
Ale ten taki, no, ten błysk polskości jest obecny na pewno.
Oczywiście, że tak.
Dobrze, panie doktorze, jeszcze jedna kwestia telefonu do naszych słuchaczy. Mamy drugą część zresztą po 21.30, ale materialne ślady. Co najpiękniejszego, najbardziej cennego zostało po tamtych latach, prawda? Po tamtych pokoleniach.
No, bezapelacyjnie są to polskie kościoły. Ja mam szczęście uczestniczyć w takim programie od 2 lat prowadzonym. Jego początki wiążą się z takim wydarzeniem, gdy w Stanach Zjednoczonych jest organizowany coroczny konkurs na najpiękniejszy kościół na terenie USA. I w 2016 roku wygrał kościół Świętego Jana Kantego w Chicago. Wtedy mój przełożony i zespół, w którym pracuję, porozumieliśmy się z księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski. Był to rok 1050 lat od chrztu Polski. Że trzeba to dziedzictwo, bo znamy to dziedzictwo na Kresach, na wschód od Polski, ale to dziedzictwo za oceanem trzeba je bardzo porządnie zdokumentować, bo ono z każdym rokiem coraz bardziej zanika. I wydzieliliśmy z tych wszystkich obiektów, które Polacy wznieśli, te, które Amerykanie włożyli do takiej kategorii Polish Cathedral Style, czyli kościoły w stylu polskich katedr. Jest to lista złożona z 58, jeśli dobrze pamiętam, obiektów rozsianych właśnie od Winony, Milwaukee, aż po wschodnie wybrzeże. W Chicago jest ich prawie 20, podobnie w Detroit. I my te obiekty razem z zespołem 8-osobowym inwentaryzujemy, jedziemy na miejsce, fotografujemy, zbieramy kopie wszystkich materiałów archiwalnych, które jeszcze najczęściej, chociaż w małym stopniu, ale są. I staramy się odtworzyć tą historię tych najważniejszych miejsc polskości, czyli tych kościołów bardzo okazałych, wielkich świątyń, które są pełne polskiej ornamentyki.
I taki styl jest katedr tych takich klasycznych?
To jest nazwa kulturoznawcza amerykańska.
Tak, to są wielkie powierzchnie, wygodne, utylitarne,
to
prawda?
To są kościoły wybudowane na początku XX wieku i w stylu no, albo neobarokowym, albo czasami neogotyckim. Ale przede wszystkim ze względu na swój wystrój Amerykanie wyróżniają je, chociaż żaden z nich oczywiście nie jest katedrą, wyróżniają je jako Polish Cathedrals. I nimi się zajmujemy. Myślę, że ten taki materialny ślad to są właśnie te kościoły.
Mhm. Czyli też jest taki dorobek konkretny, materialny, pozostałość. A jak teraz można powiedzieć, czy są takie momenty, że jakieś parafie, wspólnoty wygaszają się?
Tak.
Że no, po prostu ludzie wymierają albo się przenoszą gdzie indziej i po prostu trzeba ten kościół zostawić, zamknąć.
A są gdzie takie indziej? Kościoły. Jest bardzo taki no, smutny przynajmniej dla mnie przypadek kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika w Detroit, gdzie gdy przyjechaliśmy, mieliśmy bardzo mało czasu, żeby no, ten zamknięty kościół, nawet nie wiedzieliśmy do kogo obecnie należy ten budynek, obfotografować, bo okolica była bardzo niebezpieczna, więc to jest oczywiście skrajny przypadek, ale są te kościoły nasze, które wznosili nasi rodacy, które są, o ile się udało, przeszły właśnie w duszpasterstwo, służą duszpasterstwu amerykańskiemu, ale też duszpasterstwu etnicznemu, meksykańskiemu, filipińskiemu. Niektóre obiekty przejęły zakony, no bo jeżeli nie było naszych rodaków, którzy utrzymywali istnienie tych parafii, tego kościoła, no to diecezja, bo ona jest właścicielem tych obiektów, musiała jakoś je zagospodarować. Najważniejsze, że to się najczęściej udawało, no ale niestety są też przypadki, gdzie jest tylko już miejsce po tym kościele, który niestety kiedyś tam gdzieś istniał.
Ale ogólnie wiemy, że nasi rodacy się starają, modlą, tak, spotykają i działają. To jest bardzo piękne. Polskie dziedzictwo religijne w USA. Drodzy Państwo, dr Paweł Sieracki, katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy teraz do telefonów po muzycznej małej przerwie. Te telefony są do Państwa dyspozycji. Przypomnę, 56 657 0011, 56 657 0012 i dla zagranicy 48 56 657 0013, 56 657 0014. Polskie dziedzictwo religijne w USA, a więc liczymy na telefony również od rodaków za oceanu, od Państwa też i z Polski, i spoza granic naszej ojczyzny.
W łonie matki mej.
rozmawiamy, odbieramy telefony. Bardzo prosimy, kto jest z nami? Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Z tej strony Marian z Lublina. Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownego gościa. Taki temat, który po części dotyczy troszeczkę mnie, ponieważ jak wielu z chłopaków w moich latach, kiedy ja studiowałem, czyli początki lat 2000, wyjechałem do Stanów w trakcie studiów na pół roku, żeby zapracować sobie, że tak powiem, na studiowanie. I takie moje spostrzeżenie, ja będąc tam, dużo pracowałem też i dużo rozmawiałem, trochę też i podróżowałem. Trafiłem do osób tak naprawdę obcych, ale poznałem ich historię życia, jak oni trafili. I byłem u pani, która tak naprawdę wyjechała z Polski w latach 70. Tak na marginesie poznała męża, który przyjechał ze Stanów, województwo obecnie świętokrzyskie w latach 70. Przyjechał na tydzień, żeby sobie znaleźć żonę w Polsce. I oni się poznali, ona mając 18 lat po tygodniu czasu znajomości, zalęczyła się z nim w Polsce i wyjechała tam do niego. Tak czasem zastanawiałem się, znaczy nie da się na tym zastanawiałem, jaki musiał być to dla niej ogromny szok. Tak właśnie jak ojciec mówił a propos tego filmu Sami Swoi. Jak to było tam już bardzo wszystko technologicznie rozwinięte, a w jakim punkcie my byliśmy, zwłaszcza taka jakaś wieś w województwie świętokrzyskim. I druga rzecz też taka, która... Ja pracowałem u Polaka, który właśnie wyjechał przed stanem wojennym i on tutaj w Polsce, rozmawiałem z nim dosyć długo na ten temat, on tutaj w Polsce miał fabrykę orężady i wiedział, że coś się stanie. Nie wiedział do końca co, ale wiedział, miał informację, że będzie niebezpiecznie w Polsce i opowiadał mi, że sprzedali wszystko, co mieli, zapakowali za swoimi małymi dziećmi, dwójką synów, wyjechał do Stanów, tak, płynęli statkiem przez 2 tygodnie i mówi, czasami on się zastanawiał, czy dobrze zrobił, aczkolwiek to był tam już bardzo bogaty też człowiek, ale oni też bardzo wszyscy ciężko pracowali. To pokolenie, które właśnie wyjechało w latach 70., 80., których ja poznałem, to byli ludzie, którzy bardzo ciężko pracowali. Mój szef pracował w fabryce. On mi opowiadał, że pracował po 14, po 16 godzin na dobę, jak tam przyjechał, bo chciał po prostu jak najszybciej dorobić się czegoś. I mówi, że palił po 6 paczek papierosów. To też takie było na marginesie, takie spostrzeżenie moje, że bardzo oni dużo palili, mężczyźni. I pracując chyba 10 lub 12 lat w fabryce, stwierdził, że w końcu z tym ma już tyle pieniędzy odłożone, że jest w stanie sam otworzyć swój zakład. I otworzył zakład, w którym ja później pracowałem przez pół roku. Był to zakład, który produkował części do Boeingów 747, dokładnie do silników. I on mi też opowiadał, i to też opowiadali mi jego syn, z którym pracowałem, miał 2 synów, że oni byli bardzo pracowici, natomiast mówi, bez języka, którego się nauczył syn w szkole tam, nie byliby w stanie tego otworzyć. Dlatego, że ten język był tak ważny, a oni tak naprawdę tego języka, zresztą do tej pory tak było, jak ja tam byłem, ja cały czas z tymi ludźmi mam kontakt, bo to było, jest on dokładnie w miejscowości New Britain, w stanie Connecticut. Pracodawca, który był bardzo dobry, każdy mi mówił, że wszystkich pracy, tylko nie u Polaków. No był to najlepszy pracodawca, jakiego kiedykolwiek miałem, a pracowałem w kilku państwach na świecie i miałem różnych pracodawców, obcokrajowców. Bardzo uczciwy człowiek, bardzo porządny. Jego 2 synowie, no jeden odziedziczył tak naprawdę ten zakład, a drugi skończył West Point i służył w wojsku, w oddziałach, które zajmowały się terroryzmem. Oni sami do końca nie wiedzieli. Bardzo dużo poznałem ludzi takich właśnie Polaków, to drugie pokolenie, bardzo zamożnych, bardzo pracowitych. W większości mówili bardzo dobrze po polsku, ale znałem też takich, którzy już w drugim pokoleniu nie znali ani słowa. Kiedy pierwsze pokolenie wyjechało, drugie pokolenie już w ogóle nie mówiło. W większości jednak to drugie pokolenie jeszcze mówiło bardzo dobrze po polsku. Takie moje spostrzeżenia, tak bardzo interesujący temat. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy pani Marianie, dziękujemy bardzo. Mówimy o polskim dziedzictwie religijnym, ale to właśnie dotyka też właśnie Polaków po kolei. Te pokolenia to jest ciekawa też sprawa, prawda? Dlaczego jedno pokolenie jest mocne, ma ten przesył wartości, a drugie, no, logiczne, bo już nie jest tam, prawda? Już nie,
tak,
jest,
to jest kwestia,
nie jest w Polsce.
Kwestia kształtowania się postaw ludzkich ze względu na miejsce, w którym się przebywa. Otoczenie bardzo dużo zmienia w każdym, na każdym etapie życia, a jeżeli mówimy o tym, że rodzice wychowywali się, żyli do pewnego momentu w zupełnie innych warunkach, potem emigrowali, a dzieci już rodziły się właśnie, tak jak na naszym przykładzie, w Stanach Zjednoczonych, no to dziwnym by było, gdybyśmy oczekiwali, że dzieci będą miały te same wzorce, te same spostrzeżenia, tą samą wrażliwość, którą mają rodzice.
I też jest takie piękne, tak mówią ci, którzy tam przyjeżdżają po latach, że na przykład starsi ludzie mówią taką naleciałością, gwarą piękną, jak się nauczyli za dzieciństwa, prawda, tam wyjechawszy. Bo już ten język polski dalej nie szedł do przodu, tylko się zatrzymał na tym etapie, kiedy byli w Polsce i teraz nauczyli się po angielsku, ale ten polski został im taki właśnie z lat tych polskich, prawda? To
też jest... Ja miałem okazję kilka lat wcześniej uczestniczyć w takim programie, który był skierowany do uczniów i nauczycieli szkół polskich na Wyspach Brytyjskich. Jeździliśmy tam z wykładami dla nauczycieli i dla uczniów. I bardzo często słyszeliśmy bardzo charakterystyczne zdanie wypowiadane przez rodziców tychże uczniów, że gdy wyjeżdżali do tej Anglii, albo do Irlandii, albo do Szkocji, no to myśleli, że jadą na chwilę, dorobią się, wrócą. Potem był ten moment, kiedy pojawiały się dzieci i następował ten deadline, kiedy trzeba było sobie powiedzieć, że zanim dzieci pójdą do szkoły, musimy zdecydować, czy zostajemy, czy wracamy.
Czy wracamy.
Tak. To jest dla dziecka bardzo istotne, żeby już wejść w mechanizmy życia właśnie o konkretnym miejscu, nie przerywać tego.
Takie rozdroże, nie? Albo tak.
Albo wtedy wracamy, albo zostajemy.
Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy serdecznie.
Mówi Zdzisław z brytyjskiej Kolumbii, z Kanady. Ja bardzo dziękuję za tą audycję, bardzo ciekawa i słuchamy z żoną bardzo, bardzo mocno, ale chciałbym zapytać, czy był może, bo może uciekłem na początku audycji, nie wszystko słyszałem, przy polskich szkołach powstawały, przy polskich parafiach powstawały polskie szkoły, ale jeszcze zwróciłbym uwagę na jeden bardzo taki ważny aspekt polonijnego życia. Otóż dzieci po polskich szkołach, po lekcjach religii bardzo często brały udział w harcerstwie polskim, w działaniu harcerstwa polskiego, które było bardzo często przy parafiach właśnie. I ja mówię na swoim przykładzie, jako że mieszkaliśmy 30 lat w Vancouver i przy polskiej parafii świętego Kazimierza Oblackiej, jak myśmy tu przyjechali, był proboszczem ksiądz Władysław Karciarz. To był bardzo wspaniały ksiądz, góral zresztą z Podhala, z Polski, Oblat. I on był harcerzem, również w stopniu harcmistrza. No i tak się złożyło, że akurat nastąpiły tutaj pewne przeprowadzki osób, które prowadziły harcerstwo i on zaproponował, czy bym nie mógł się zająć harcerstwem i zająłem się tym. Przez około 10 lat prowadziłem hufiec chłopców w Vancouver. I zauważyłem właśnie, że to harcerstwo bardzo, bardzo też wpływało na utrzymanie polskości. Myśmy mieli programy, przecież to był Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, siedzibą główną w Londynie. Także to było to harcerstwo takie zbliżone trochę bardziej do skautingu. Nie miało ono nic wspólnego z tym harcerstwem, które było w Polsce w PRL-u, więc to były zupełnie inne zasady i szkolenia i tak dalej, ale to był bardzo piękny okres w życiu naszym i chyba naszych dzieci też, ponieważ od zuchów poprzez harcerstwo aż do wieku po prostu dorosłego uczestniczyli w tym, z tym, że tu zauważyłem, będąc dosłownie przy tych sprawach, że jak ta młodzież dorasta już potem i zaczyna się interesować bardziej życiem kanadyjskim, to w wieku lat, tak powiedzmy, 18, 19, niekiedy trochę wcześniej, niestety nie za bardzo kontynuują tą działalność harcerską i w związku z tym harcerstwo no niestety zanika. Przynajmniej tak się stało w Vancouver, że myśmy się też wyprowadzili z Vancouver już niedawno, a w tej chwili mieszkamy w Comox Valley, tutaj nie ma Polonii, a harcerstwo w Vancouver przestało istnieć. Mamy w parafię Chrystusa Króla w Courtney, to jest na wyspie Vancouver i tutaj jest też właśnie taki przypadek, jaki był omawiany w audycji, że naszym proboszczem jest ksiądz Marek Pączka, salwatorianin. No i bardzo z tego się cieszymy, bo jest to po prostu bratnia dusza, no i cóż, mamy możliwość spotkania się raz po raz z nim, a codziennie, co niedzielę na mszy świętej, ale msza święta już jest po angielsku. Oczywiście, bo to jest parafia angielska, także kanadyjska, więc to jest taka sytuacja. No cóż, jeszcze bym chciał może dorzucić do tego, że Polonia jak zwykle działa bardzo w różnych formach, w różnych dziedzinach i są organizacje i takie i owakie, ale najwięcej jednak z naszego doświadczenia, największa ilość Polonii jest skupiona zawsze wokół kościołów i to potwierdza, ta praktyka nasza potwierdza to, co właśnie słyszymy w audycji. Także język polski utrzymywany przez dzieci, które chodzą do polskiej szkoły. Ilość parafian i dzieci w polskich szkołach niestety też maleje. No ale to chyba już jest takie pokoleniowe jakieś sytuacje, że po prostu tak te dzieci, które odchodzą.
Panie Zdzisławie, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy gorąco Kanadę. Chociaż mówimy o USA, to jednak Kanada też jest nam bliska, bo tam są też Polacy. Tylko że akurat pan doktor bada sytuację w Stanach Zjednoczonych, prawda?
Tak.
Ale problemy podobne, bo to są właściwie kraje bliźniacze, tak można powiedzieć.
Tak, bardzo podobne. Odnosząc się do tej wypowiedzi i gdy była mowa o harcerstwie, ja tutaj nie charakteryzowałem tych wszystkich organizacji, które powstały w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście harcerstwo, szczególnie po II wojnie światowej, polskie harcerstwo w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno się rozwinęło. Teraz ten problem, o którym pan mówi, że te organizacje się jakoś tam kurczą, to jest problem generalnie ilościowy. To jest problem małej emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych. Po akcesji Polski do Unii po 2004 roku, no wybór, jeżeli ktoś chciał migrować, wybór, czy migrować kilkaset kilometrów, no może 1000-2000 kilometrów do Europy Zachodniej i tam pracować, a migrować do Stanów i być emigrantem nielegalnym, najczęściej pracując z duszą na ramieniu.
Na czarno.
Tak.
Zresztą to Polacy mówią, że jeżeli się chce o Polsce myśleć, kochać ją, bo kochają, no to jednak te powroty dalekie są trudne, prawda, że z Europy się szybciej, no wiadomo. No,
tęsknota, ona zawsze odgrywała u polskich emigrantów ogromną rolę i część z tych, którzy wyjeżdżali właśnie za chlebem, potem wracała. To też o tym trzeba powiedzieć, że ten ruch reemigracyjny miał miejsce do czasu właściwie połowy lat 20. To się zdarzało bardzo często, natomiast później już najczęściej decydowali się nasi rodacy, że zostają i mieszkali w Stanach Zjednoczonych.
Są telefony, myślę, ale też, a co zapytam może potem, może w drugiej części, o status materialny też, bo to też on jest różny, prawda, jeśli chodzi o...
Tak, no tutaj pan bardzo, pan Zdzisław, jeśli dobrze pamiętam, bardzo to trafnie określił, że ten status materialny, szczególnie w drugim pokoleniu, jest wyraźnie wyższy niż w pokoleniu tym pierwszym, tych rodziców emigrantów, że tak powiem.
To się też łączy z podróżami, z przemieszczaniem się, prawda?
To się łączy też z rozeznaniem sytuacji na miejscu. Jak kształcić dzieci, w jakim kierunku, bo to też kwestia wykształcenia. No, jeżeli przyjeżdżamy, znamy język słabo, pracujemy tak, żeby utrzymać rodzinę, nie myślimy o tym rozwoju. Natomiast już drugie pokolenie można jakoś od początku ukierunkować.
Tak. Żeby żyć, żeby opłacić mieszkanie, wszystkie rzeczy, no i po prostu żyć na co dzień. Mamy telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry. Kto jest z nami?
Czy ja już jestem na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Witamy serdecznie. Ale kto i skąd?
Witam serdecznie. Przepraszam, że zamieszanie trochę robię. Bogdan z Calgary dzwoni.
Kanada.
Z Alberty. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora, zdaje się, bo nie słyszałem początku rozmowy.
Tak, pan doktor Skulu.
Witam serdecznie. Mam taką prośbę i pytanie. Ja planuję właśnie wycieczkę po Stanach Zjednoczonych i chciałem zwiedzić polskie kościoły. I proszę. Moje pytanie jest takie, czy mógłbym gdzieś jakiś katalog nabyć albo gdzieś zadzwonić, kto mógłby mnie naprowadzić?
Chciałby pan zobaczyć te najbardziej okazałe i charakterystyczne kościoły polskie, bo tak rozumiem to pytanie.
Tak.
Myślę, że najprościej jest zajrzeć do internetu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Polish Cathedral Style i tam wyświetli się panu cała lista tych właśnie najbardziej okazałych polskich świątyń, które na terenie Stanów Zjednoczonych możemy zobaczyć. Są tam odnośniki do stron tych kościołów, do stron tych parafii, które tam obecnie zawiadują tymi obiektami, więc od tego bym zaczął.
Tak, czy tam są również wpisane, przepraszam, zapytam, daty uroczystości, które się odbywają w takich
kościołach? No to są przekierowania już na strony konkretnych kościołów i wtedy już na tych stronach internetowych konkretnych kościołów, konkretnych parafii można z pewnością znaleźć takie informacje.
Okej, to nie będę zabierał czasu. Dziękuję bardzo serdecznie i będę dalej słuchał audycji.
Dziękuję panie Bogdanie. Zapraszamy też po 21:30. Mamy 2 godziny prawie w Radiu Maryja, więc to też będzie rozszerzenie naszego tematu. Ale jeszcze telefon odbierzmy. Prosimy bardzo. Drodzy państwo, rozmawiamy polskie dziedzictwo religijne w Stanach Zjednoczonych, ale widzimy, że również Kanada się odzywa. To też taka zachęta, panie doktorze, żeby Kanadę też jakoś dotknąć. Chociaż Kanada mówimy, tam jest też inna sytuacja, bo tam nie było tyle... Są też oczywiście Polacy, Polonia, ale tam była sytuacja bardziej skupiona na rolnictwie, mi się wydaje. Tak,
tak. Że
było dużo ziemi, wyrąb lasów, karczowiska i tak dalej.
Polscy emigranci do Stanów Zjednoczonych osiedlali się w miastach. To jest no, większość, zdecydowana większość to są ci, którzy osiedlają się w miastach. Natomiast emigracja kanadyjska, szczególnie ta powojenna, to jest czas, kiedy Kanada się bardzo szybko rozwija, potrzebuje nowych przestrzeni i to są też właśnie te sytuacje związane z zasiedlaniem niektórych miejsc w Kanadzie. Natomiast co do badań nad polskim wychodźstwem do Kanady i tymi sprawami związanymi z polską religijnością w Kanadzie, to polecam leksykon polskich parafii i kościołów w Kanadzie, wydany na początku lat 90. właśnie na KULU w instytucie, w którym pracuję, pod redakcją księdza profesora Edwarda Wallewandra. To jest 2-tomowe dzieło, jeśli ktoś chce. Na pewno trzeba by je zaktualizować, ale wszystkie ważne informacje, te szczególnie historyczne, o początkach, o rozwoju tych parafii są tam zawarte.
No i Kanada, drugie państwo co do wielkości po Związku...
Terytorialnie.
Tak, sowieckim, chociaż ludnościowo nie jest tak wielkie. Tak. Jeszcze tak na podsumowanie, panie doktorze, bo już telefonu nie zdążymy, mamy jeszcze już czas, dobiega końca naszej audycji. Jeśli chodzi o teraz, jaka jest atmosfera w Stanach Zjednoczonych, znaczy Polacy są nadal mile widziani, prawda? Mówi się, że będzie niedługo zniesienie wiz. Tych zielonych kart jest coraz więcej.
No mówi się od lat, że będzie zniesienie wiz, ale jak będzie, to zobaczymy.
No bo to by dużo ułatwiło, prawda? Nawet taką wymianę. Część rodzin by się mogła spotykać, wyjechać.
Tak, tak. Bo to jednak jest utrudnienie. Wiele osób przez no, nawet naście lat jest na terenie Stanów Zjednoczonych, no, trzeba powiedzieć wprost, nielegalnie. I ten powrót spotkania się z rodziną, nawet w Polsce albo w drugą stronę, jest bardzo utrudniony. Natomiast no, wszelkie inne przejawy tej emigracyjnej aktywności naszej w Stanach Zjednoczonych. No myślę, że ten związek z Kościołem zawsze procentuje, zawsze to myślę, że dużo bardziej mogliby opisać nasi duszpasterze, księża chrystusowcy chociażby.
Oblaci. Franciszkanie. Tak. Więc dzisiaj teraz, drodzy Państwo, pozdrawiamy wszystkich naszych drogich duszpasterzy, bo sami doświadczamy gościnności w parafiach. Mamy centralę Radia Maria w Chicago, pozdrawiamy również. Tam są ojcowie przyjmowani i właściwie wszędzie, gdziekolwiek Radio Maria dochodzi, jest ta życzliwość. A w jakich liczbach możemy powiedzieć, jakie to są liczby, jeśli chodzi o duchownych pracujących dla Polaków?
Przepraszam, ale niestety nie jestem w stanie...
Ale są to na pewno... tysiące.
Ksiądz Wiesław Wójcik z Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Poznania ma tutaj na pewno najświeższe dane, najdokładniejsze. I strona Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego prowadzona przez księży chrystusowców jest na pewno wyczerpującym
Oczywiście.
Źródłem.
Ale sprawdzimy to. Sprawdzimy to w czasie przerwy teraz. I o 21.30 Państwu dokładnie pewnie powiemy. Więc zapraszamy w Radiu Maria o 21.30. Druga część rozmów niedokończonych. Polskie dziedzictwo religijne w Stanach Zjednoczonych. Ja dziękuję panu doktorowi Pawłowi Sieradzkiemu za obecność w studio. I zapraszamy za 2 godziny już na antenie Radia Maria.